Zdarzają się sytuacje, które diametralnie odmieniają los człowieka, po których nic nie jest i nigdy już nie będzie takie samo jak wcześniej. Zdarzają się takie dni, które dzielą życie na przed i po, które powodują, że człowiek umiera, chociaż żyje. Dla mnie ten dzień, najbardziej tragiczny dzień mojego życia, nadszedł 13 maja 2008 roku. Tego dnia o godzinie 6 rano w moim warszawskim mieszkaniu obudził mnie cichy dzwonek do drzwi. Dwie poprzednie noce spałem krótko, ponieważ spędziłem je na pisaniu końcowych sekwencji książki o operacjach inwigilacyjnych służb specjalnych PRL. Mimo zmęczenia wystarczył jeden dzwonek do drzwi, bym się obudził. Instynkt? Przeczucie niebezpieczeństwa? Wyrwany z krótkiego snu podszedłem do drzwi i usłyszałem: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proszę otwierać! Było ich 8. Poinformowali mnie, że od tego momentu jestem zatrzymany pod zarzutem przekazania aneksu do raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI spółce Agora. Absurdalność całej sytuacji wydała się dawać podstawy do optymizmu. Z drugiej jednak strony skala i zakres podjętych działań wskazywały, że ktoś, kto odpowiada za wdrożenie tego absurdu do realizacji, nie cofnie się przed dopowiedzeniem całego alfabetu, cokolwiek by to miało oznaczać, skoro powiedział A. Mimo wszystko miałem nadzieję. Oszołomienie związane z szokującą sytuacją, w jakiej się znalazłem, obawa o rodzinę, setki pytań cisnących się do głowy. Na rozmyślaniach i analizie sytuacji minęła pierwsza noc w policyjnej izbie zatrzymań, w trakcie której czekałem na spotkanie z prokuratorem. Czekałem w nadziei, że ranek przyniesie odpowiedź na wszystkie pytania. Około godziny 10 przyszło po mnie 4 młodych funkcjonariuszy ABW. Byli sympatyczni, nawet współczujący. Przekonywali, że złożę wyjaśnienia i na pewno zostanę zwolniony, bo to działania rutynowe. Spotkanie z prokuratorami Michalskim i Jolantą Mamej nie potwierdziło ich słów. Myślałem o bliskich, a potem przypomniałem sobie historię ludzi, którzy w nieodległej przeszłości cierpieli w niemieckich, a następnie ubeckich katowniach. I za każdym razem uświadamiałem sobie, że moje cierpienie było tylko nic nieznaczącą miniaturką ich cierpienia. Nikt przecież mnie nie torturował, nie mordował. A jednak po 1000 kroć zazdrościłem im. Wiedzieli, że cierpią za wielką sprawę. I wiedział to każdy Polak, że tam w katowniach znajdują się najlepsi synowie narodu. Ja nie byłem maltretowany fizycznie, a jednak po 1000 kroć wolałbym odczuwać fizyczny ból niż to psychiczne cierpienie. Jednym cięciem mnie i mojej rodzinie próbowano odebrać wszystko to, co było dla nas najcenniejsze – poczucie bezpieczeństwa i ludzki szacunek. Nad ranem przyszli po mnie w 9. Zapakowali mnie do Nissana Patrola. 4 funkcjonariuszy ABW w samochodzie ze mną, 5 w drugim jadącym za nami. Po co tak wielkie środki bezpieczeństwa? Jak wytłumaczyć tę pokazówkę, jeśli nie kolejnym absurdem? Inwigilowano mnie od listopada 2007 roku. A zatem wiedziano, że nie istnieje żadna grupa, która mogłaby mnie odbić. Że moi koledzy to ludzie z prasy, telewizji, wydawcy, etc., nie gangsterskie komando. Posiedzenie w sądzie było krótkie. Zapamiętałem mowę prokuratora Michalskiego, który położył nacisk na fakt, że śledztwo jest rozwojowe, a w moim mieszkaniu znaleziono tysiące stron dokumentów, w tym setki opatrzonych klauzulą tajne bądź ściśle tajne. Mimo całego oszołomienia zastanowiło mnie to. Istotnie, jak zapewne większość dziennikarzy śledczych, miałem tajne dokumenty, około 1000 stron tak zwanych akt masy, ponad 1000 stron dokumentów ze śledztwa dotyczącego zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, kilkaset stron dokumentów od osób, które w latach 80. zostały pokrzywdzone przez funkcjonariuszy SB i uzyskały wgląd do swoich teczek, a następnie przekazały mi te teczki ujawniające agenturę SB na Lubelszczyźnie. Zawartą w nich wiedzę wykorzystywałem w moim autorskim programie emitowanym w TVP Lublin pod tytułem Oblicza Prawdy. Miałem kilkaset stron dokumentów z różnych śledztw oraz około 100 stron dotyczących handlu bronią WSI. Aneksu, którego szukano, nie miałem. Z tajnymi dokumentami obcowałem od lat, bo przecież między innymi na tym polega rola dziennikarza śledczego. Umożliwiali mi to ludzie, prokuratorzy, policjanci, funkcjonariusze służb specjalnych, a bywało także, że politycy, którzy mi ufali, zawierzyli, że z nabytej wiedzy zrobię dobry użytek. Tak było, gdy w latach 1997-98 w dzienniku Życie opublikowałem serię tekstów o zorganizowanej przestępczości nad wschodnią granicą państwa, za które otrzymałem nagrodę ministra spraw wewnętrznych. Tak było w roku 1998, gdy z dwoma kolegami ujawniliśmy materiały dotyczące rosyjskich szpiegów w Polsce, po której to publikacji kilkunastu rosyjskich dyplomatów zostało poproszonych o opuszczenie Polski. Tak było, gdy w roku 2003 w tygodniku Wprost ujawniłem jako pierwszy dziennikarz w Polsce fragmenty ściśle tajnych zeznań Jarosława Sokołowskiego pseudonim Masa. W śledztwie przeciwko mafii pruszkowskiej uznano, że Masa jest wiarygodny, a jednak wykorzystano tylko część jego zeznań, dokładnie tę część, która dotyczyła gangsterów, a nie polityków. Czy można być wiarygodnym do połowy? Czy można być do połowy w ciąży? Pytali mnie ludzie, dzięki którym stałem się posiadaczem tajnej wiedzy. Tak było w roku 2004, gdy ujawniłem tajne informacje i zdjęcia dotyczące kontaktów Jolanty Kwaśniewskiej, żony ówczesnego prezydenta RP, z Aleksandrem Żaglem i Kuną, organizatorami tzw. spotkania wiedeńskiego. Tak było, gdy w tym samym roku ujawniłem materiały o kontrakcie stulecia związanej z WSI firmy Megagaz, która otrzymała blisko 1 mld złotych na realizację tzw. trzeciej nitki rurociągu Przyjaźń. Trzecia nitka nie powstała. 1 mld zniknął. Tak było w roku 2005, gdy w wydawnictwie Rozner i Wspólnicy opublikowałem książkę Kto naprawdę go zabił? Książkę przemilczaną, ujawniającą tajne dokumenty pokazujące, że prawie wszystko, co dotąd powiedziano o zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce, najgłośniejszej, a zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jest kłamstwem. Tak było w roku 2006, gdy zdobyliśmy dla Wprost nieznane dotąd nikomu poza niewielką grupą funkcjonariuszy ABW zdjęcia dowodzące kontaktów Aleksandra Kwaśniewskiego z Markiem Dochnalem, którym to kontaktom Kwaśniewski zaprzeczał i po ujawnieniu których odmówił stanięcia przed sejmową speckomisją. Tak było wreszcie w styczniu roku 2007, gdy wraz z Grzegorzem Górnym wyemitowaliśmy w Telewizji Polskiej głośny 3-odcinkowy serial o patologiach wojskowych służb informacyjnych. We wszystkich tych i w wielu innych przypadkach miałem dostęp do wiedzy zawartej w materiałach opatrzonych klauzulą tajne, bądź ściśle tajne. Za każdym razem z wiedzy tej robiłem wyłącznie taki użytek, jaki powinien robić dziennikarz. W miarę swoich możliwości wiedzę tę weryfikowałem, a następnie ujawniałem. I nikt nigdy, nawet osławiony prokurator Kapusta, który w 2003 roku po ujawnieniu przeze mnie akt masy na konferencji prasowej potwierdził, że dziennikarze mają prawo do ujawniania tajnych informacji, nie czynił mi z tego zarzutu. Przeciwnie, we wszystkich znanych mi wypowiedziach zarówno politycy i publicyści, jak i prokuratorzy twierdzili zgodnie, że posiadający i ujawniający tajne informacje dziennikarz nie tylko nie popełnia przestępstwa, popełnia je ten, kto dziennikarzowi tajną wiedzę udostępnia, ale wręcz robi to, co do niego należy. Dlaczego zatem prokurator Michalski poszedł dalej niż ktokolwiek inny i informacji o znalezieniu u mnie tajnych dokumentów użył jako argumentu dla zastosowania wobec mnie aresztu? O tym wszystkim myślałem, znajdując się w stanie całkowitego oszołomienia, stając przed obliczem sądu, który miał zadecydować o moim losie. Po 5 godzinach sąd zdecydował, że pozostanę na wolności. Tych 5 godzin oczekiwania, spędzonych na modlitwie, nie zapomnę nigdy. Trudno opisać, co wtedy czułem. A na zewnątrz zastałem jednak krajobraz zniszczenia. Przede wszystkim przerażone, nic nie rozumiejące dzieci. Bo jak zrozumieć, że ojciec, który zawsze mówił, że najważniejsza w życiu jest uczciwość i z którego były dumne, w świetle kamer zostaje wyprowadzony z kajdankami na rękach? 7-letnia córka zapytała mnie: tatusiu, czy to prawda, że ty kogoś zabiłeś? Tak powiedziały jej koleżanki, które widziały moje zdjęcie na jeżdżących po Białej Podlaskiej autobusach, reklamujących najnowszy numer miejscowego tygodnika. Dalej żona. W pierwszym momencie trzymała się dzielnie. Pomogły słowa otuchy i wsparcia środowiska dziennikarskiego, które złożyło się na kaucję dla mnie. Z każdym dniem było jej jednak coraz trudniej. W efekcie żona znalazła się pod opieką lekarza, z którego korzysta do dziś. Zwłaszcza, że funkcjonariusze ABW nie dali nam o sobie zapomnieć. Na wszystkich telefonach pozostało echo. Nadal byliśmy podsłuchiwani. Śledzono każdy nasz krok. Pod naszym bialskim mieszkaniem niemal ostentacyjnie parkowały samochody z funkcjonariuszami. Kilkakrotnie zresztą odwiedzali nas pod byle pretekstem. A to by doręczyć wezwanie, to znów by żona rozpoznała rzeczy, które nam zabrano z bialskiego mieszkania. Przychodzili tak, by wszyscy dookoła wiedzieli, że przychodzą, dzwoniąc domofonem do sąsiadów. Dobrze poinformowani koledzy dziennikarze mówili nam, że prokuratura i ABW, które z trudem przełknęły pierwszą porażkę, nie odpuszczą, dopóki nie znajdę się w areszcie. Jeden z kolegów, dziennikarz i dokumentalista filmowy, powiedział mi, że w ABW opracowano mój portret psychologiczny. Miało z niego wynikać, że kluczem do sukcesu jest osadzenie mnie w areszcie wydobywczym. Za wszelką cenę. Według informatorów tego dziennikarza skonstatowano, że jestem człowiekiem wrażliwym, który dla ratowania rodziny zrobi wszystko, powie co trzeba. Nie tylko co wie, ale także to, czego się domyśla i czego będą chcieli prokuratorzy, by wrócić do żony i dzieci. Trzeba tylko wsadzić mnie do aresztu wydobywczego na kilkanaście miesięcy. Bądź dłużej. I nie śpieszyć się. Być może ja i żona nie przejęlibyśmy się tą informacją, gdyby nie fakt, że podobne wieści przyniósł nam inny dziennikarz, a potwierdziło ją także dwóch kolegów z ABW. Jeden z nich pozostawał w czynnej służbie, jego personaliów nie ujawnię. Drugim był Tomek Budzyński, dziś już były szef delegatury ABW w Lublinie. Z informacji, które nam przekazano, wynikało, że istnieje wiele przyczyn, dla których uruchomiono olbrzymie środki, bym trafił do aresztu. Zostając szefem ABW, Krzysztof Bondaryk zapewnił kierownictwo Platformy Obywatelskiej, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do licznych afer, które dotąd nie ujrzały światła dziennego, i że on te afery ujawni. Po analizie okazało się jednak, że z rzekomych wielu afer, do jakich miało dojść za rządów PiS, a które miała wyjaśnić ABW, nie zostało nic. I dlatego, jak twierdzili dobrze poinformowani koledzy, mojej sprawy chwycono się niczym ostatniej deski ratunku. Do tego doszły także inne elementy. Wspomniany Tomek Budzyński miał w latach 2005-2006 szereg kontaktów z ministrem Wassermanem, wynikających z charakteru służby. Zarówno o tych spotkaniach, o mojej znajomości z Budzyńskim, jak i o moich kontaktach z ministrem Wassermanem dotyczących sprawy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Minister był wielkim zwolennikiem koncepcji prokuratora Andrzeja Witkowskiego, w oparciu o którą powstała moja książka pod tytułem Kto naprawdę go zabił. O tych spotkaniach wiedział wiceszef ABW Jacek Mąka. Wiedział, bo od lat przyjaźnił się z Budzyńskim. Przyjaźń skończyła się na przełomie 2007-2008 roku, gdy Mąka złożył Budzyńskiemu propozycję. Ten ostatni miał zeznać przed Komisją do Spraw Służb Specjalnych, że jego spotkania z ministrem Wassermanem miały charakter nieformalny, że minister spotykał się na nieformalnych naradach z dziennikarzami, że Budzyński i inni funkcjonariusze ABW podlegali naciskom ludzi PiS, no i tak dalej. Budzyński odmówił złożenia nieprawdziwych zeznań. Między dwoma oficerami ABW, niegdyś przyjaciółmi, doszło do ostrej wymiany zdań. W efekcie Budzyński zagroził, że w razie dalszych nacisków ujawni prawdę o aferach ludzi z kierownictwa ABW. Jako przykład podał około 100-metrowe mieszkanie wiceszefa ABW Jacka Mąki na ulicy Kazimierzowskiej w Warszawie, które ten otrzymał za kadencji Andrzeja Barcikowskiego przed wyborami parlamentarnymi w roku 2005. Barcikowskiemu zrewanżowano się, później zatrudniając go w Radzie Programowej Ośrodka Szkoleniowego ABW. Po otrzymaniu lokalu ABW wykorzystała go jednak na cele nieoperacyjne, konkretnie przekazała Jackowi Mące, który odnowił otrzymane mieszkanie przy pomocy pracowników agencji, a następnie zameldował w nim siebie, żonę i syna. Na koniec ostrej wymiany zdań zastępca szefa ABW miał zagrozić Budzyńskiemu, że i on, jego kolega dziennikarz, chodziło o mnie, pożałują. To wszystko i wiele innych faktów wyjawił mi były szef lubelskiej delegatury ABW kilka miesięcy przed moim zatrzymaniem. Nie przywiązywałem do tego wagi, ale teraz zadawałem sobie pytanie, kto i dlaczego chce mnie zniszczyć? Teoretycznie naraziłem się tak licznej, tak wpływowej grupie ludzi, że zastanawianie się nad tym w ogóle traci sens. Czy na przykład fakt, że Krzysztof Bondaryk współpracował ściśle z prezesem Polsatu, zaś ja w programie 30 minut w TVP ujawniłem związki najbliższego współpracownika prezesa Polsatu Piotra Nurowskiego z WSI, czy to mogło mieć pośredni wpływ na sytuację, w której się znalazłem? Czy taki wpływ mógł mieć fakt, że zostałem umieszczony w antyraporcie odpowiedzi PO na raport komisji weryfikacyjnej w WSI jako dziennikarz zajmujący się WSI? Nie wiem. Dziś wiem tylko tyle, że sytuację, w której się znalazłem, bezpośrednio zawdzięczam wyłącznie słowom jednego oficera WSI, Leszka Tobiasza. Pułkownik Tobiasz, specjalista od techniki operacyjnej zajmujący się inwigilacją kościoła, zeznał, że żądałem od niego pieniędzy za pozytywną weryfikację. O ile jednak wszystkich zawsze nagrywał kamerą, dyktafonem i specjalistyczną aparaturą podsłuchową, o ile nagrał wszystkie spotkania z Leszkiem Pietrzakiem, członkiem komisji weryfikacyjnej WSI, którego zwodził, obiecując dostarczyć komisji ważne informacje, o tyle mnie nie nagrał nigdy i nigdzie. Jak zeznał, nie nagrywał wszystkich spotkań i tak się złożyło, że nie nagrał akurat tych z moim udziałem. Jako dowód, że mówi prawdę, dał swoje słowo. Słowo jednego człowieka, oficera organizacji, o której od kilku lat robiłem wyłącznie negatywne materiały, wskazujące na szereg nieprawidłowości i patologii w WSI, wystarczyłoby zniszczyć mi życie i doprowadzić do tragedii mojej i mojej rodziny. Słowo oficera WSI. Nie wiem, którym materiałem zasłużyłem się w WSI najbardziej. Czy tym z roku 2004? Gdy w tygodniku Wprost ujawniłem materiały o kontrakcie na 1 000 000 000 złotych na realizację tzw. trzeciej nitki rurociągu Przyjaźń, który otrzymała nikomu nieznana firma Megagaz, którą zakładali i we władzach której zasiadali wysocy rangą oficerowie WSI, m.in. były szef WSI Romuald Waga? Znamienne jest, że teksty o tej transakcji, w sumie kilkanaście w tygodniku Wprost i dzienniku Życie, pisałem w roku 2004, a proces firma Megagaz wytoczyła mi dopiero w czerwcu roku 2008, kilka tygodni po zatrzymaniu mnie przez prokuraturę. Czy tym z jesieni 2006 roku, gdy ujawniłem, że oficerowie WSW mieli udział w okolicznościach związanych z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki, a oficerowie WSI, w rzeczywistości ci sami ludzie, tuszowali ślady i utrudniali prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu śledztwo dotyczące tej zbrodni. W tej sprawie złożyłem w ubiegłym roku w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie. Śledztwo zostało wszczęte. Czy może w styczniu 2007 roku, gdy w telewizji publicznej w programie 30 minut przedstawiłem 3-odcinkowy serial o patologiach WSI? Jeden z odcinków Gazeta Wyborcza zatytułowała jako straszny film o WSI. O wojskowych służbach informacyjnych mówiłem też w innych audycjach. Między innymi w trzecim programie Polskiego Radia na zaproszenie Dariusza Rosiaka, w moim autorskim programie Oblicza Prawdy w Telewizji Polskiej w Lublinie, u Rafała Ziemkiewicza w TVP Historia i w wielu, wielu innych. Programy te miały wspólny mianownik. Informacje, które w nich przekazywałem, wskazywały, że WSI były organizacją bazującą na patologiach. Czy w którymkolwiek z tych programów naruszyłem interesy pułkownika Tobiasza? Jego środowiska wielokrotnie, ale czy jego samego też? Pułkownik zajmował się inwigilacją kościoła. Ja pisaniem publikacji i robieniem programów o tych, którzy kościół inwigilowali, ale nazwiska Tobiasz nie potrafię sobie przypomnieć. W całej sprawie pojawia się jeszcze jedna postać, innego pułkownika, Aleksandra L. To dla mnie największa zagadka. L. poznałem na przełomie 1997-98 roku po publikacji Życia pod tytułem Wakacje z agentem, traktując je o spotkaniach prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z rosyjskim szpiegiem Władimirem Ałganowem. Znacząca część informacji, które mi przekazywał, po weryfikacji okazywała się być prawdziwa. Tak jak te, które dotyczyły związanej z WSI firmy Megagaz. Wiedziałem, kim jest L. Wiedziałem, że informacje, które mi przekazuje, mogą mieć charakter rozgrywek między ludźmi wywodzącymi się z tego samego środowiska. Ale uważałem, że moją rolą jako dziennikarza jest wykorzystywanie tych podziałów i pęknięć dla uzyskania jak największej wiedzy. Tym bardziej, że pozyskiwane od niego informacje miały charakter uzupełniający, nie inspirujący i zawsze były weryfikowane. Podobnie postępowałem, zbierając materiały do tekstów o mafii pruszkowskiej. Tam również wykorzystywałem różnice między gangsterami i adwokatami mafii. Tam również wiedza pozyskiwana w ten sposób była jedynie uzupełnieniem tego, co wcześniej znalazłem w prokuratorskich aktach, bądź czego dowiedziałem się od policjantów czy funkcjonariuszy służb specjalnych. L był dla mnie cennym źródłem informacji, które wykorzystywałem zarówno w publikacjach prasowych, jak i książkowych. W gronie dziennikarskim jego aktywność na polu kooperacji z mediami tłumaczyliśmy sobie tym, że L, który do niedawna znaczył bardzo dużo, z czasem znaczył coraz mniej, a kooperując z mediami wydawało mu się, że wciąż ma na coś wpływ, że wciąż jest w grze. Zasadnicze pytanie, które zadawaliśmy sobie z innymi dziennikarzami, polegało na tym, kto kogo bardziej wykorzysta. On dziennikarzy, czy dziennikarze jego? Moja tragedia pokazuje, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Do pewnego stopnia i do pewnego momentu L w ograniczonym stopniu ufałem. Wpływ na to z jednej strony miał fakt, że stosunkowo duża część pozyskiwanych od niego informacji była przydatna. Bywało, że konfabulował, ale częściej omijał niewygodne dla siebie wątki. Z drugiej strony w trakcie kilkuletniej z nim znajomości, po towarzyszącej pierwszym spotkaniom głębokiej rezerwie, nie zostało śladu. Tym bardziej, że z czasem okazało się, iż jest co najmniej kilka osób, które można by określić mianem wspólnych znajomych. Należało do nich, obok dziennikarzy, między innymi trzech biskupów. L pozostawał z nimi w zażyłości. Kilku młodych szeregowych księży z mojej diecezji siedleckiej i kojarzonych z prawicą polityków oraz przedstawicieli służb specjalnych. Aleksander L. pozostawał również w dobrych relacjach z kapelanem wojskowym i kilkoma wysokimi rangą funkcjonariuszami z Komendy Głównej Policji, między innymi z szefową ekipy badającej sprawę zabójstwa generała Marka Papały. Jesienią ubiegłego roku odwiedziła mnie wraz z tą ekipą w mieszkaniu. Wszystkie te elementy złożyły się na ograniczone zaufanie, którego, pomimo wszystkich dzielących nas różnic, do niego nabrałem. Dziś jeszcze nie wiem, dlaczego L prowadził swoją grę. Być może był zadaniowany, bo ktoś względem niego dysponował jakimś elementem nacisku? Być może chodziło o sprawę Papały, o której coś wiedział i której wyraźnie się obawiał. No, być może o coś zupełnie innego. Czy chodziło o to, że znałem kilku członków komisji weryfikacyjnej WSI? I w oczach ludzi WSI, ABW oraz prokuratury miałem być niezbędnym łącznikiem pomocnym do jej zniszczenia, a wraz z nią idei czwartej RP. Na to zdają się wskazywać słowa prokuratora Michalskiego, który jasno sugerował, że interesuje go wszystko, co dotyczy komisji i tylko przekazanie wiedzy z tego zakresu może stanowić dla mnie okoliczność łagodzącą. Nie znam wszystkich odpowiedzi na te pytania, Wiem tylko, że w obliczu decyzji sądu o zastosowaniu względem mnie aresztu na czas śledztwa, zapewne wieloletniego śledztwa, nie miałem już przeszłości, teraźniejszości ani przyszłości, że zniszczono mnie, moją Bogu ducha winną rodzinę. Po zatrzymaniu mnie w areszcie może się zacząć spektakl medialny. Raz na jakiś czas być może zostanie wypuszczona informacja o postępach w śledztwie i tak do wyborów prezydenckich i parlamentarnych. W ABW jest nieformalna dyrektywa, by sprawę spowalniać. Za kilka lat nikt może nie będzie pamiętać o mnie i o mojej rodzinie, która w międzyczasie może zostać zamęczona atmosferą nagonki i zlicytowana. Tymczasem ja popełniałem błędy, ale nigdy nie popełniłem przestępstwa.